Kochani, będziemy czytali Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 od 29 wersetu i z 25 pierwszych 13 wersetów. 1059 strona, 1059, 24 rozdział 29 wersetu. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się, za mąż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I w zasadzie w tym momencie wystarczy powiedzieć amen. Tak będzie i po prostu nie ma tu co rozważać, nie ma o czym mówić, tylko że pewne rzeczy Pan pokazuje, abyśmy przygotowali się. Po prostu na niektóre rzeczy musimy się przygotować. Są takie rzeczy w naszym życiu, które wymagają wyraźnego przygotowywania, wyraźnej pracy. Na przykład goście do domu. Co wtedy robimy? Po prostu czekamy, goście przychodzą, czy przyjeżdżają, otwieramy drzwi i oni wchodzą, tak? ile przygotowań należy poczynić, zanim goście do nas przyjadą. Co trzeba robić? I ze sobą trzeba coś zrobić, i z całym domem trzeba coś zrobić, i z jedzeniem trzeba coś zrobić, prawda? I jeszcze do tego wszystkiego trzeba jakoś się duchowo przygotować na rozmowy, na różnego typu spotkania, bo po prostu musimy być pod każdym względem przygotowani. Goście przychodzą do domu. Kochani, chciałem właśnie ogłosić dzisiaj, to jest takie ogłoszenie zborowe, że Pan Jezus przychodzi. Trzeba coś zrobić. Bo jak ja ogłaszam z tego miejsca, że jacyś goście tutaj ziemscy przyjeżdżają, to już od razu rozmawiamy o tym, gdzie będą spali, prawda? Co będą jedli, kto przygotuje te posiłki, prawda? Tak rozmawiamy. Mówię, Jezus Chrystus przyjeżdża. Przyjeżdża już wkrótce, naprawdę niedługo. Trzeba coś zrobić. Ponieważ tu jest powiedziane, że nadchodzi kres wieków i my musimy się przygotować, to ten fragment 25 rozdziału rozpoczyna się: wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien. Wtedy, kiedy? Kiedy Pan będzie przychodził już, to wtedy właśnie Królestwo Boże będzie podobne jak w tym przykładzie o 10 pannach. A więc musimy coś w życiu naszym zrobić. Mianowicie musimy, pieśń jedną taką śpiewaliśmy, że Pan odwróci swoją twarz i będzie płakał. Pamiętacie, śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń. Dlaczego? Bo ludzie pewnych rzeczy w życiu swoim nie bardzo chcą zrobić. A jeśli robią, to połowicznie albo nie do końca. A takie rzeczy, wiecie, rozpoczęte, nieskończone, do niczego dobrego się nie przydają. Ja tutaj po dzielnicy, jak sobie przejdę na spacer, to widzę kilka domów. Stoją domy. Niedokończone. Stoją już tak długo, że stolarka poczerniała i wygniła. Stoją tak długo, że mury z murów tych, z tych pustaków zaczęły już coś tam odlatywać. Wgłębienia się takie porobiły. Coś jest niedokończone. Dokładnie to dzieje się w naszym życiu, jeśli rozpoczniemy dobre Boże dzieło i go nie kontynuujemy. Co się dzieje z tym, co dotychczas żeśmy zrobili? Popada w ruinę. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, czego Bóg od nas tak naprawdę chce. Bezprawiem jest nie dać się prowadzić Duchowi Bożemu. Bezprawie w oczach Bożych to jest nie dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Inaczej mówiąc, jeśli Duch Święty ciebie prowadzi, to Słowo Boże coś na ten temat mówi. W Rzymian w 8 rozdziale, w 14 wersecie jest powiedziane tak: bo ci wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu Świętemu, ci są synami Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążać w bojaźni, ale otrzymaliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Przychodzimy przed Boże oblicze i modlimy się modlitwą pańską. Jak się ona zaczyna? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. O kim mówimy? O Bogu, prawda? Mówimy o Bogu Ojcu. Ojcze nasz, mój Ojcze, który jesteś w niebie. Za każdym razem tak mówimy, a Słowo Boże nam mówi: ci, którzy dają się poprowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli się dają poprowadzić Duchowi Świętemu, to dopiero wtedy są synami Boga. Dopiero wtedy możemy powiedzieć: Ojcze mój, który jesteś w niebie. Jeśli się nie dajemy prowadzić Duchowi Świętemu, to nie jesteśmy synami Bożymi. Jeśli nie dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to nie jesteśmy dziećmi Bożymi. My tak łatwo zdaje się, zaczynamy mówić, że o, jestem zbawiony, bo przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca. I to jest prawda, to jest wszystko prawda. Jestem zbawiony, tylko że nasze zbawienie dokonuje się w jakiś sposób. Ono się w jakiś sposób dokonuje w życiu naszym. Mianowicie, jeśli żyjemy na tym świecie i zaczynamy czynić wolę Bożą, zaczynamy wypełniać Jego wolę, inaczej mówiąc, dajemy się Duchowi Świętemu prowadzić, to wchodzimy do Królestwa Bożego na takiej zasadzie, że Bóg otwiera drzwi i mówi, zapraszam do środka. A jeśli nie robimy coś takiego, co jest określone w Słowie Bożym, że prowadzeni przez Ducha Świętego nie jesteśmy, to zbawieni również możemy być, oczywiście jak najbardziej możemy być zbawieni, tylko poprzez oddanie swojego własnego życia na śmierć i poprzez to, że Antychryst jak przyjdzie, to nas po prostu zabije i też do Królestwa Bożego wejdziemy. Kochani, chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że wejście do Królestwa Bożego to nie jest tak na luzie przy kawce, wiecie? Siądziemy sobie przy stoliczku, ciasteczka sobie postawimy, kawkę, herbatkę sobie zrobimy. Ty lubisz kawę, ja lubię herbatę, więc ty pijesz kawę, ja piję herbatę i wchodzimy do Królestwa Bożego. Jezus Chrystus przychodzi, no chłopaki, jak jesteście gotowi? No tak, już zostawiamy herbatkę, kawkę, już idziemy do Królestwa Niebios. Czy myślicie, że to tak przebiega? W Słowie Bożym jest powiedziane coś zupełnie innego. Wkładamy wielki wysiłek, aby wejść do Królestwa Niebios. Chcecie fragmentów Słowa Bożego na ten temat? To jeśli chcecie, to zapiszcie sobie. Mateusza, 5 rozdział, 20 werset. 5 rozdział Mateusza, 20 werset mówi tak. Bo powiadam wam, to Jezus Chrystus mówi, Syn Boży. Powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższać sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli bardzo sprawiedliwymi ludźmi. Bardzo sprawiedliwymi ludźmi. Oni byli tylko w niektórych momentach fałszywi. Ale sprawiedliwość ich była bardzo wielka w życiu. Bardzo wielka. Oni robili pewne fałszerstwa tylko na tym, co było od nich wymagane. Mianowicie, jeżeli chcieli złożyć ofiarę dla Boga, to ta ofiara była przez nich składana w taki sposób, że to, co ode mnie, Boże, Tobie należy się na ofiarę, to jest w zasadzie ta pomoc, którą ja starym moim rodzicom udzielam. To jak ja im pomagam, to jest to ja dla Ciebie właśnie to robię i to właśnie dla Ciebie daję. Oni pewne wybiegi robili, żeby to było takie korzystniejsze dla nich. Ale w życiu na niewielu rzeczach można ich było przyłapać, że coś nie tak robili. Apostoł Paweł tylko powiedział, że ta sprawiedliwość nie wprowadza człowieka do Królestwa Niebios. On był sprawiedliwym człowiekiem według zakonu. Ale według tego zakonu też robił te pewne fałszerstwa dotyczące Słowa Bożego. I dlatego też Słowo Boże mówi, że nasza sprawiedliwość musi przewyższać ich sprawiedliwość. A więc to wszystko, co oni czynią, należy naśladować i we wszystkich momentach, gdzie oni fałszują, my mamy być prawi. My mamy być też sprawiedliwi. Czyli nic nie robić, oszukując Boga. Żadnych spraw takich, które by były bardziej korzystne dla mnie. Oddaję Ci, Panie, pieniądze, ale pod warunkiem. Pod jednym warunkiem. W Twoim słowie powiedziały, że 100-krotnie więcej mi oddasz. Także słuchaj, Boże, zróbmy interes. Daję Ci 100 zł, 100 razy 100, 10 tysięcy. Chcę 10 tysięcy. No, także daję Ci 100 zł, jak najbardziej. Daję Ci 1000 i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem chcę 100 razy więcej. No bo przecież w Twoim słowie jest tak powiedziane. My z Bogiem takich interesów nie robimy, jak faryzeusze i uczeni w piśmie. I dlatego Słowo Boże nam mówi, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Bożego, jeśli wasza sprawiedliwość nie przewyższy tych właśnie podstępnych rzeczy, które oni czynili. Dalej drugi werset, który chciałem w tym momencie przypomnieć, jest zapisany w 19 rozdziale Mateusza. 19 rozdział Mateusza, dwa krótkie wersety, 25 i 26. Tam jest troszkę dłuższy ten fragmencik, o którym tam jest, tu jest mowa, zagadnienie, które porusza. My przeczytamy tylko te dwa wersety, a te dwa wersety mówią tak. A gdy to usłyszeli uczniowie, to wszystko, co Jezus Chrystus do nim mówił, zaniepokoili się bardzo i mówili. W innych tłumaczeniach jest użyte słowo przestraszyli się. Bardzo się przestraszyli i mówili do Jezusa tak. Któż wtedy może być zbawiony? Zwątpili. To, co Jezus Chrystus im powiedział, wymagania, jakie są stawiane człowiekowi, żeby wszedł do Bożego Królestwa, zbawiony jest, przebaczone są wszystkie jego grzechy, ale trzeba dalej sprawiedliwie żyć. To jak oni posłyszeli, co trzeba zrobić, powiedzieli, któż w takim razie może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i powiedział, no chłopaki, niestety to jest niemożliwe. I powiedział do nich tak, u ludzi to rzecz niemożliwa. To jest niemożliwe. Bardzo ich pocieszył, nie? Wiecie co, uczniowie moi, to jest niemożliwe u ludzi. To jest niemożliwe u ludzi być zbawionym. Ale u Boga wszystko jest możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. I dlatego też zwróćmy uwagę na inny fragment Słowa Bożego. W Łukasza, w 13 rozdziale od 24 wersetu, tu kilka tylko wersetów przeczytamy. Łukasza, 13 rozdział od 24. Tam w tym tłumaczeniu macie usilnie starajcie się, tak? Paweł, jak tam jest? Starajcie się, tak? Oryginał grecki Nowego Testamentu używa tutaj na samym początku słowa walczcie. Walczcie, aby wejść przez wąską bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz, zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie, wszyscy, którzy czynicie nieprawo. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że tutaj to usilne staranie polega wręcz na tym, żebyśmy walczyli, by wejść przez ciasną bramę. Inaczej mówiąc, jeśli na kawce siedzimy sobie, to nasze zbawienie nie sprawujemy. Nie robimy nic w tym kierunku, żeby wejść do Królestwa Niebios. A Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże porywają kto? Gwałtownicy. A więc wierzący człowiek po to został oczyszczony z jego wszystkich grzechów, omyty krwią Jezusa Chrystusa, aby otrzymał obietnicę żywota wiecznego, wejdziesz do Królestwa Niebios, wejdziesz i ty wejdziesz, i ty wejdziesz, w ogóle wszyscy wejdziecie, jeśli będziecie o to walczyć. Jeśli będziecie o to walczyć. Jesteście omyci z wszystkich grzechów. Inaczej nie byłoby nawet mowy o tym, żebyście mogli wejść do Królestwa Niebios. W ogóle nie powinniśmy nawet na ten temat rozmawiać. Wszyscy zgrzeszyli, nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy są winni grzechu i wszyscy są godni śmierci. Nikt w ogóle nie wejdzie do Królestwa Niebios. I Jan, kiedy to wszystko zobaczył, kiedy to wszystko usłyszał, co zrobił, zaczął płakać. W objawieniu Jana jest to opisane. zaczął płakać. Nie ma nikogo godnego złamać pieczęcie i otworzyć księgę, żeby zapisać tam czyjekolwiek imię. Nikt nie jest godny nawet otworzyć tej księgi. Ale kiedy tak płakał Jan, pocieszenie przyszło od Boga, nie płacz, bo znalazł się lew z pokolenia Judy i on jest godny to uczynić i on to uczynił, zerwał pieczęcie, zmarł na krzyżu Golgoty, przelał swoją przenajświętszą krew, księga została otwarta i imiona są wpisywane. Ale wiecie, jak w księdze imię jest wpisane, to też można to imię z tej księgi wykreślić. Można je wykreślić. Bóg umieszcza twoje imię w tej księdze warunkowo, jeśli będziesz o to walczyć, zabiegać. Jeśli będziesz wydawał owoce godne upamiętania. No taka jest prawda, kochani. Nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Zbawieni jesteśmy darmo z łaski. Nie jesteśmy w stanie zapłacić za nasze przebaczenie. Zapłacić mógł tylko Jezus Chrystus i On to zrobił. On to zrobił. Inaczej nie byłoby żadnej szansy, żeby nasze imię było tam zapisane. Ale po prostu musimy dalej życie nasze pokazać Bogu naszemu jako życie godne. Słowo Boże pokazuje nam, że nie tylko czasy ostateczne, w których już ludzie z ziemi mają być zabierani do Królestwa Niebios i o czym ten przykład o 10 pannach mówi, o tym będziemy na końcu podsumowaniu mówić, ale całe nasze życie na tej ziemi musi świadczyć o naszym dążeniu, o naszej walce, o naszym staraniu się. O tym, że my coś z życiem naszym robimy. No coś z sobą robimy. Coś w życiu naszym poprawiamy. Kochani, w życiu naszym bardzo często są takie sytuacje. Świeci światło, jest widno w mieszkaniu, prawda? I w pewnym momencie mamy tam powiedzmy jakiś żyrandol w pokoju, mamy tam 5 żarówek. 3 z nich się spaliły. My czekamy, aż 4 się spali. Spaliła się 4, jeszcze poczekamy, bo jeszcze 1 się świeci. No spaliła się ta ostatnia i my mówimy, no dobra, niech tak będzie. W dzień będzie widno, w nocy będzie ciemno. Czy tak robimy? No co my robimy, jeżeli spali nam się żarówka, 1, 2, 3? No pierwsza, najważniejsza rzecz to my wymieniamy te żarówki, prawda? Zaczynamy robić coś, żeby światło świeciło. W życiu naszym duchowym sprawowanie zbawienia polega na tym, że my jesteśmy światłem, świecącym w ciemnym miejscu. Jesteśmy światłem dla ludzi, którzy po prostu mają możliwość zobaczyć przy tym świetle, jakie jest ich własne życie. Światłość świeci i ta światłość rozświetla nasze życie. I to przynosi do nas Boże objawienie. Boże objawienie realności tego, jakimi jesteśmy. Ale w pewnym momencie w naszym życiu może to światło zaczynać przygasać. To światło może zaczynać nie wydawać jasności swojej. Kochani, to może być z dwóch przyczyn. Albo ten odbiornik jest uszkodzony i nie świeci, albo z elektrowni elektryczność nie dopłynęła, prawda? Ale co do elektrowni duchowej możemy być pewni. Zasilanie prądem zawsze będzie dobrze działało. Bóg nigdy nie odetnie tego i nie powie stop, więcej światła dla ciebie nie ma. Ta energia Jego zawsze do nas będzie dopływać, ale my możemy tej światłości nie wydawać na zewnątrz. I dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy my w życiu naszym zaczęli walczyć o rzeczy, które są naprawdę ważne. Żebyśmy nie utracili z oczu naszych to, co przed nami jest. Co Bóg postawił, co Bóg obiecał, co Bóg dał nam. Abyśmy w naszym życiu naprawdę wkładali wielki wysiłek. Jest pewien przykład w Nowym Testamencie opisany również w Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, 29 do 31 wersety. Przeczytamy krótko. 21 rozdział Mateusza 29. Ten odpowiedział, idę, Panie, lecz nie poszedł. zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch synów wypełnił wolę ojca? Który wypełnił? Czy ten, który powiedział pójdę i nie poszedł? Czy ten, który powiedział nie pójdę, a później opamiętał się i poszedł? Ten, który opamiętał się i poszedł. Kochani, w życiu naszym możemy wiele obietnic Bogu składać i wiele rzeczy Bóg do nas mówi. Tak jak ten ojciec powiedział swoim synom, idź do winnicy, idź pracuj. Bóg wiele rzeczy do nas wypowiada, nawet jeżeli opieramy się, nawet jeżeli mamy początkowo jakieś niechęci do tego, Bóg do Mojżesza przemówił, poprowadzisz mój naród izraelski. Co Mojżesz powiedział? O tak, panie, no, całe życie czekałem na tą twoją propozycję. Czy tak Mojżesz to przyjął? Nie, panie, ja? Nie, wybierz sobie kogoś innego, ja nie. Ale w końcu poszedł? Poszedł, to właśnie Mojżesz poprowadził naród izraelski. I o to Bogu chodzi, że Bóg będzie do nas mówił, Bóg będzie nas powoływał, Bóg będzie nas przygotowywał, Bóg będzie chciał nas użyć i będzie nam proponował, ale ostatecznym rozrachunku musi się okazać, że my odpowiemy na Jego głos i pójdziemy i zrobimy to, co do nas powie. Zrobimy, wypełnimy Jego wolę, dlatego że Jemu na tym zależy. A więc jeżeli Bóg przychodzi do naszego życia, objawia to przez swoje sługi, mówi do nas, chłopie, nie tak żyjesz, niewłaściwie postępujesz, złe rzeczy w twoim czy w moim życiu się dzieją. My co robimy? Tak jest, panie, oczywiście źle. I jak już to wszystko przyznaliśmy się panu, to ucieszyliśmy się, no bo zrobiliśmy dobrą rzecz. I owszem, zrobiliśmy dobrą rzecz. Ale później odwrócimy się i... Tak to, jak to jest z tym człowiekiem, który przyszedł do lustra, jak Słowo Boże mówi, przypatrzył się swojemu naturalnemu odbiciu, widział, gdzie jest brudny, widział, gdzie jest coś nie tak i obrócił się, odszedł od lustra i co? I zapomniał, jakim jest. Zapomniał. Po to Bóg ci stawia lustro, po to Bóg ci stawia Słowo Boże, żebyś się przejrzał i od razu coś z tym zrobił. Od razu musimy coś z tym zrobić, bo to jest obraz, który Bóg nam daje, aby posłużył nam zmianie naszego myślenia, zmianie naszego postępowania, zmianie naszego wypowiadania się, zmianie naszego wyglądu. To po prostu Bóg do nas mówi, abyśmy rzeczy w naszym życiu przestrzegali, abyśmy rzeczy w naszym życiu wprowadzali, bo inaczej Bóg rozliczy nas z tego. Po prostu Bóg rozliczy nas z tego. To nie ma tak, że my będziemy przed Bogiem robili różne swoje własne rzeczy, a Bóg powie, dobra jest, zapomnijmy o tym, machnijmy na to ręką. Bóg przychodzi, żeby nas ratować, bo wiadomo, że jeśli nagrzeszymy, to z tych grzechów absolutnie nikt poza Bogiem nie może nas uwolnić. Absolutnie nikt. Chce, żebyśmy... Dobrze to zrozumieli. To nasze chrześcijaństwo polega na współpracy z Bogiem. Jeśli już zrobisz coś złego, przebaczyć ci twój grzech może tylko i wyłącznie Bóg. Nie masz możliwości zrobienia cokolwiek z tym, żeby wejść do Królestwa Bożego, bo twoje grzechy ci zaciążą i nie wejdziesz. Nie masz żadnej szansy. Musi być Boże przebaczenie. I dlatego Słowo Boże mówi, że błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty w krwi barankowej. Cały czas są omywani krwią Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy niedoskonałymi i upadamy. Ale życie nasze musi też świadczyć o tym, że my wkładamy wysiłek w to, żeby wchodzić w sprawiedliwość Bożą. Że życie nasze jest walką, jest terenem wojny, jest terenem przeciwstawiania się diabłu. Przeciwstawcie się, diabłu, a ucieknie od was. Znacie taki fragment. To jest taki dobry werset, często przytaczany, często cytowany. Dajcie odpór diabłu. Dać odpór diabłu, to znaczy goni cię pies, duży wilczur cię goni, ty uciekasz i raptownie co robisz? Stajesz, odwracasz się do niego przodem i podejmujesz z nim walkę. Słowo Boże mówi, że goni cię lew. Szatan dookoła wierzących biega jak lew, jaki? Ryczący. Ryczy, za tobą biegnie lew, a ty co masz zrobić? Obrócić się do niego twarzą i podjąć walkę. Na tym polega nasza sprawiedliwość, na tym polega sprawowanie naszego zbawienia. Że stajemy naprzeciw wrogowi dusz ludzkich i podejmujemy z nim walkę. Po prostu musimy skonfrontować się z tym, który chce ciebie pozbawić tego, co zostało ci przez Boga dane. Bóg ci daje zbawienie, przebacza ci twoje grzechy i teraz chce, żebyś podjął walkę. Walkę o wiarę, walkę o zwycięstwo, walkę o przebaczenie, walkę o sprawiedliwość, walkę o właściwe życie chrześcijańskie. To trzeba zawsze podjąć walkę. Zobaczmy, że dobrze żyć na tym świecie to wcale nie jest takie proste. Gniewasz się na kogoś, bo ktoś ciebie obraził. Jak ciężko jest podjąć walkę, żeby przebaczyć mu, prawda? Tak trudno jakoś przebaczyć. Jeszcze jak coś ci drobnego zrobił, to jeszcze jakoś łatwiej. Ale jak coś ci naprawdę złego zrobił, jak trudno jest wtedy podjąć walkę i skonfrontować się z tym wydarzeniem. A to jest chrześcijańskie życie. To jest właśnie walka o zbawienie. To jest właśnie walka o poprawne życie chrześcijańskie. To jest walka o sprawiedliwość. My musimy się nauczyć właściwie żyć. Musimy się nauczyć właściwie postępować w życiu naszym przed obliczem Boga żywego. Bo Bóg nam przebacza grzechy, bo chce umożliwić nam wchodzenie w sprawiedliwość. Jeśli nam nie przebaczy, to nie wejdziemy w sprawiedliwość. Przebacza nam, mamy możliwość wejść w sprawiedliwość. A my się odwracamy i dalej niesprawiedliwie żyjemy. Czy to jest poprawne? Czy to jest zgodne z wolą Bożą? Na pewno nie. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie. I teraz słuchajmy. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy ja im powiem, mówi Pan. A wtedy ja im powiem na to, co oni powiedzieli. Wszystko, co powiedzieliście, to nieprawda, to kłamstwa. Żadnych demonów w moim imieniu nie wyganialiście. Żadnych uzdrowień w moim imieniu nie czyniliście. Czy tak Jezus Chrystus im odpowiedział? Nie. Jezus Chrystus do nich odpowiedział tak. Wtedy im powiem tak. Jak oni tak do mnie powiedzą, to ja im tak odpowiem. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Kochani, jak to jest możliwe? Ludzie wyganiają demony. Tu jest powiedziane, w imieniu Twoim czyniliśmy wiele cudów, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, a Bóg do nich mówi, nigdy was nie znałem. Nawet wtedy, kiedy prorokowaliście, nie znałem was. Jak to jest możliwe? Wyobrażamy sobie, jak to jest możliwe? Wyganiałeś demony? No wyganiałeś na pewno. Wielu z nas próbowało to czynić i rzeczywiście są efekty. W imieniu Jezusa Chrystusa niektórzy z nas prorokowali. W imieniu Jezusa Chrystusa nieraz wkładaliśmy ręce i cuda się stały. No to co, ja teraz, taki człowiek namaszczony, taki Boży sługa, będę odrzucony, a Bóg mi nie powie, o wtedy ciebie znałem, teraz ciebie nie znam. Wtedy też ciebie nie znałem. Co to oznacza? Mianowicie to oznacza, że ludzie są zbawieni. Ludzie są pod natchnieniem Ducha Świętego, nie pod natchnieniem swojego własnego ducha, tylko pod natchnieniem Ducha Świętego i z powodu tego Ducha Świętego wypowiadają pewne słowa. Z powodu tego Ducha Świętego, który jest darem od Boga, czynią pewne rzeczy. A więc nie czynią tego od siebie, nie czynią tego z własnej mocy, ale czynią, będąc pod wpływem ducha. W Starym Testamencie, w 1 Samuelowej, 19 rozdziale, 20 wersecie jest powiedziane strasznie ciekawy fakt opisany. Mianowicie jest tam powiedziane tak. Wysłał więc Saul, aby pewni ludzie spotkali się z Dawidem. A ci ludzie są tutaj nazwani w Starym Testamencie oprawcy. Wiecie, kto to taki są oprawcy? Wiecie, kto to taki jest? Mordercy. Wysłał, ażeby zabili Dawida. I teraz jest powiedziane, wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida, a gdy oni ujrzeli, ci oprawcy, ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. Saul był bardzo zły na to, posłał innych oprawców. Ci inni oprawcy też popadli w zachwycenie, posłał jeszcze jednych oprawców. Oni również popadli w zachwycenie i co się wtedy stało? Poszedł sam. Osobiście pójdę i go zabiję. A był pod wpływem złego ducha. Tam jest opisane wyraźnie. I kiedy przyszedł Saul, co się stało? Wstąpił na niego duch, zaczął prorokować. I wtedy utarło się takie powiedzenie, co? I Saul wśród proroków? Ja się pytam wtedy, kiedy Saul prorokował, to jak był taki, Bóg go znał i Bóg no, używał go, czy tak? Nie. Oczywiście nie. Jesteś w dobrej atmosferze, jesteś w dobrej takiej sytuacji, że Bóg działa, Duch Święty rozlewa się na wszystkich, którzy są obecni, i w tym momencie możesz być pod wpływem ducha i możesz pewne duchowe rzeczy robić, bo nie robisz ich od siebie, ale robisz je od Ducha Świętego. Ale Bóg, ponieważ napełnił ciebie swoim przebaczeniem, dał ci swoją łaskę, okazał ci swoje miłosierdzie, rozpływasz się Jego miłości. Jaki cudowny zapach miłości Bożej, jak wspaniale pachnie przebaczenie. Jestem sprawiedliwy. No i jesteś sprawiedliwy. Bóg ci przebaczył wszystkie grzechy. I teraz wychodzisz spod tego Bożego namaszczenia i Bóg czeka, że już nie będziesz pod Bożym namaszczeniem czynił sprawiedliwe uczynki, ale że już bez tego specjalnego Bożego namaszczenia z własnej decyzji będziesz czynił dobre, sprawiedliwe uczynki. Rozumiemy, o czym Słowo Boże mówi? Żebyśmy to dobrze pojmowali. My czynimy coś jako zadatek działania Bożego. Bóg przez Ducha swojego Świętego dotyka nas, abyśmy zaczęli dobrze czynić. Abyśmy zaczęli dobrą drogę. To jest tak, jak uczysz dziecko chodzić. Trzymasz go za rączki, prowadzisz, kawałek prowadzisz. Dobrą drogą go prowadzisz, w właściwym miejscu. No nie prowadzisz go na nierówności czy na śliskę, żeby się przewróciło. Tylko tak prowadzisz dobrze i teraz puszczasz. No teraz sam już. Dalej, dobrze, idź. Dokładnie o to Bogu chodzi. Ja ci wlewam moją sprawiedliwość jako prezent, jako dar. Patrz, jesteś sprawiedliwy i ty się czujesz wspaniale. I Bóg puszcza twoje ręce, no idź dalej w tej sprawiedliwości. A my co robimy? Czy idziemy dalej w tej sprawiedliwości? A kiedy Bóg puści nasze ręce, oglądamy się, jak mogłeś mnie puścić. Patrz, przez ciebie upadłem. Widzisz, przez ciebie upadłem, puściłeś moje ręce. Zbawienie, powiedziałeś, że mi dałeś zbawienie. I teraz co, chcesz, żebym ja sam do tego zbawienia wszedł? Puściłeś mnie i co, ja sprawiedliwe uczynki mam czynić jeszcze? No przecież zbawienie zostało mi dane, to niech już ono będzie. Ja będę niesprawiedliwie postępował, a zbawienie niech się sobie toczy. Ja do niego jakoś się wtoczę pomału. Jakoś się wtoczę do tego Królestwa Bożego, tak? Wtoczę się jakoś. Czy to o to chodzi? Bóg chce nas nauczyć sprawiedliwie chodzić. Patrz, przebaczyłem ci wszystkie grzechy. Wyznałeś mi wszystkie grzechy. Pokutujesz i idź teraz już sprawiedliwie. Dalej idź sprawiedliwie. Kiedy pewnej kobiecie przebaczył jej grzechy, jej cudzołóstwo, przyłapane zresztą na gorącym uczynku, to teraz co Jezus Chrystus powiedział? Ja ciebie potępiam, idź do piekła, a żeby ciebie pochłonęło piekło. Czy tak? Nie. Powiedział do niej, ja ciebie nie potępiam. Przebaczam ci wszystkie twoje grzechy. Idź i więcej nie grzesz w ten sposób. Nie grzesz w swoim życiu. Tego Bóg nas chce nauczyć. Właśnie o tym mówi Słowo Boże. Właśnie dlatego Bóg objawia to wszystko. 10 panien. 5 było mądrych, a 5 było głupich. Ale na pierwszy rzut oka wszystkie były jednakowe. 10 panien. Jaki był problem? W czym był problem? Dlaczego jedne zostały określone jako głupie, a drugie jako mądre? Czy wszystkie 10 miały lampy? Tak. Czy wszystkie 10 lamp paliło się? Tak. A co 5 zabrakło, a co 5 miało? Olej. Olej. Jest czas. Teraz jest taki czas, w którym mamy możliwość gromadzić olej. Bo tamten czas, ten krótki czas, który został tamtym 5 pannom głupim dany, to był już czas wielkiego ucisku. Przyszedł Pan i zaczął wołać wszystkich. Pójdźcie do mnie. Głos trąby się rozlegał. W objawieniu Jana, przeczytajmy sobie, tam jest to dokładnie opisane. Głos trąby się rozlegał. Umarli z morza, zaczęli wychodzić. To trwało jakiś czas. To wszystko przebiegało, to wszystko się działo. Był jakiś taki możliwy jeszcze czas dla tych ludzi, którzy nie mieli wystarczająco tego Ducha Świętego, tych dobrych czynów, tych sprawiedliwych postępowań przed Bożym obliczem, mieli jeszcze chwilkę czasu, żeby chociaż trochę zdobyć. Bo byli jeszcze kaznodzieje, którzy głosili, którzy rozgrzeszenie dawali, którzy modlili się o nich. Ale prosząc tych 5 panien mądrych, dajcie i nam, ryzykowały, że ta moc z nich wyjdzie, bo zawsze, kiedy wkładasz ręce, to co się dzieje z mocą? Wychodzi z ciebie i wchodzi w tamtego człowieka, któremu tą moc udzielasz. Te 5 mądrych powiedziały, jak my na was ręce włożymy, jak my o was się pomodlimy, wy dostaniecie część tego ducha, który jest w nas, to nam też nie starczy. To nam też nie starczy, by wejść do Królestwa Niebios. Zawsze, kiedy jest próba przed tobą, kiedy Bóg przed tobą stawia próbę, zawsze musisz zapłacić, żeby otrzymać coś od Boga. Jak płacisz? Czym płacisz? Złotem, srebrem? Czym płacisz? Wiarą. Musisz mieć wiarę. Do Boga, jeśli przychodzisz, to bez wiary Bogu podobać się nie możesz. Musisz mieć wiarę. Bo tą wiarą możesz tylko zdobyć od Boga to, co On ci daje. Błogosławiony jest ten człowiek, który przychodzi i który bierze od Boga. Bierze od Boga. Żeby wziąć od Boga, Bóg mówi, przyjdź. Uwierz, a weźmiesz. Uwierz, a dostaniesz. To wszystko zostało wyłożone, ale ty musisz przyjść z wiarą, żeby to wziąć. A jeśli tej wiary nie masz wystarczająco dużo, to możesz nie mieć możliwości przekroczyć przez to niebezpieczeństwo, w którym się znajdujesz. W życiu naszym przechodzimy przez najprzeróżniejsze doświadczenia. W Starym Testamencie mamy opisanego pewnego człowieka, który się nazywał Job. Na tamte czasy to był najbogatszy w okolicy człowiek. I zobaczmy, że został posłany w doświadczenie, w próbę bardzo ciężką. Wszystko stracił. Wszystko stracił. Co powinien zrobić? Złorzeczyć Bogu i umrzeć. Kto tak powiedział? Jego żona. Zobaczmy, ile miała ona wiary, a ile wiary miał on. Ludzie przychodzili, różne rady dawali. Najprzeróżniejsze rady dawali. I ci wszyscy ludzie, którzy przychodzili i rady Jobowi dawali, to Bóg powiedział, że nie przebaczy im tego grzechu, że źle doradzali, chyba że sam Job się do mnie, Bóg mówi, pomodli. Dlaczego? Bo Job miał tyle wiary, żeby przejść przez to doświadczenie i tą wiarę jeszcze zachować. Zachować na tyle, żeby wstawiać się przed Bogiem za innych. Potrzebujemy takiego zachowania w życiu naszym, abyśmy w czasie, kiedy jeszcze jest możliwe działanie, jak Słowo Boże mówi, jak Jezus Chrystus powiedział. Bo przyjdzie taki czas, kiedy już nikt nie będzie mógł działać. Przyjdzie czas ciemności, kiedy już nikt nie będzie mógł działać. Teraz możemy działać. Teraz możemy zdobywać sprawiedliwość. Teraz możemy zdobywać doskonałość w życiu naszym. A my bardzo często w życiu naszym zgrzeszyliśmy za pewien czas. Chodzimy, rozglądamy się, co by tu zrobić. Jeszcze raz grzeszę. No, teraz jeszcze sobie raz grzeszę. To nie ma czasu już na to, żebyśmy sobie jeszcze raz zgrzeszyli i jeszcze raz zgrzeszyli. Jak Bóg coś w życiu naszym obnażył, Bóg coś w życiu naszym pokazał, to nie po to, żebyśmy to powtarzali później. Nie po to, żebyśmy w tym dalej żyli i dalej korzystali z miłosierdzia Bożego. Bo w pewnym momencie Bóg powie, dosyć. Już dosyć, więcej mojej łaski nie dostaniesz. Będzie koniec, będzie zatrzymane wszystko. A więc zobaczmy, żeby nie było takiego czasu w naszym życiu, jak wśród tych 5 głupich panien, które do ostatniej chwili ryzykowały. Ryzykowały do ostatniej chwili. Nie zdobywały sobie tego Bożego majątku w swoim życiu, tego działania Ducha Świętego, tych uczynków sprawiedliwości, tego oleju, który dla życia człowieka jest potrzebny. Pomyśl sobie, ja też o tym pomyślę. Stajesz przed Bogiem, stajesz przed wszechmogącym sędzią, potężnym Bogiem. I teraz okazuje się, że jeśli jesteś tylko w fizycznym odzieniu, w fizycznych jakichś zaletach, to stajesz przed Bogiem goły. Nie masz nic. A Bóg mówi, nagi się znalazłeś tutaj? A wiesz, ile lat życia miałeś na ziemi? Wiesz, ile sytuacji stwarzałem ci dogodnych, w których mogłeś się przyozdobić w piękne, cudowne szaty moje duchowe, piękne uczynki, te o które chodzi, o których mówi Słowo Boże. Zobacz, ile mogłeś się przyozdobić. W co się przyozdobiłeś? Jak wyglądasz? Zobacz, jak wyglądasz. Lustro ci postawi. Patrz, tak wyglądasz. Myślisz, że wtedy będzie można coś poprawić już? 2 słowa tylko się nasuwają. Za późno. Za późno. I oby był taki moment, w którym się okaże, że zbawienia nie utraciliśmy. Przez całą wieczność wstyd będziemy cierpieć, ale zbawienia nie straciliśmy. To jeszcze dobrze. To jeszcze dobrze. Dlatego Słowo Boże mówi, u ludzi jest rzeczą niemożliwą wejść do Królestwa Niebios, kiedy trąba wezwie, kiedy umarli powstaną, kiedy żywi zostaną przemienieni w okamgnieniu. To wszystko odkładamy gdzieś w jakąś odległą przyszłość. Może to będzie za 1000 lat, może to będzie za 2000 lat, może to będzie za 100 000 lat, gdzieś tam przed nami. Czytajmy Słowo Boże, a dowiemy się, bo Słowo Boże mówi, chociaż mówi, że w czasie, w którym się nie domyślacie, i my nie próbujemy się domyślać, w którym to roku będzie, ale Słowo Boże, to samo Słowo mówi, patrzcie na okoliczności, które są dookoła was. Patrzcie. Bo po tym poznaje się nie datę przyjścia lata, ale w ogóle, że lato nadchodzi. I po tych wszystkich znakach i cudach, po tych wydarzeniach, które mają miejsce, poznajemy, że Jezus Chrystus jest tuż u drzwi. Tuż. A niektóre proroctwa nawet już mówią, że już przeszedł przez drzwi. Że to już jest lada moment. W zasadzie cały świat już jest tak przygotowany na wystąpienie tych czasów ostatecznych i wielkiego ucisku, że to może się stać już. Już w tym roku nawet może się stać. Albo w przyszłym. To może się stać w każdej chwili. Już w każdej chwili. Ile Bóg jeszcze przedłuży tego czasu, to my tego nie wiemy, ale to może się, wszystko jest tak przygotowane i wszystko tak ugruntowane i cała polityczna atmosfera została tak przygotowana, że to może być już teraz. Dlatego nie dziwmy się, że Słowo Boże popędza nas. Że Bóg bardzo często posyła na nas doświadczenia, które troszkę pogonią nas. W których pokaże nam, jaka jest Jego wola, jakie jest Jego prowadzenie dla naszego życia. Musimy pamiętać o tym, że nie tylko słuchanie Słowa Bożego czyni nas doskonałymi, ale też i działanie. W Rzymian, drugim rozdziale, 13 wersecie czytamy takie słowa. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Nie tylko słuchanie Słowa Bożego usprawiedliwia nas, ale wypełnienie też tego słowa, które jest mówione. A więc jeżeli słuchasz Słowa Bożego i w swoim życiu z tym słowem nie robisz nic, to usprawiedliwieniu twojemu to nie służy. Na pewno nie. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 19 wersecie czytamy o podstawach życia chrześcijanina. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wiecie, na czym to polega? To polega na tym, że pewne naczynia są do czegoś przeznaczone. Są do czegoś przeznaczone. I na przykład w nocniku nie gotujesz obiadu. No nie gotujesz obiadu. Nie idziesz do sklepu, kupujesz nocnik, żeby przygotować jedzenie. To jest naczynie z natury swojej już od samego początku przeznaczone zupełnie do czego innego. Zupełnie do czego innego. I to jest naczynie, i to jest naczynie. Jedno jest do czego innego, drugie do czego innego. A Słowo Boże mówi tak. Fundament Boży jest niewzruszony. To znaczy, że nie można go zmienić. Tak zostało przez Boga ustanowione i tak ma być. I nikt tego nie zmieni. A ten fundament ma na sobie taki napis, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Zna Pan tych, którzy są Jego. Wiecie, o co tu chodzi? Zna Pan ciebie i mnie, bo przyjęliśmy Go do swojego serca. On nas zna. Osobiście, z imienia nas zna. I drugi jeszcze jest napis, który też jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Pierwszy, że Bóg nas musi znać. A drugi to jest taki. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I każdy chrześcijanin musi budować na takim fundamencie. Bóg go musi znać, bo to bardzo często my znamy jakiegoś aktora, jakiegoś znanego człowieka, ale on nas nie zna wcale. Nie wie, kim jesteśmy. A w życiu naszym ma być tak, że ten wielki, potężny Bóg, ta potężna gwiazda niebios, większy od gwiazdy, powiem, musi ciebie znać. On musi ciebie znać. Ty go znasz, wiesz, kto to taki. Ale on musi ciebie znać. To jest fundament. Na tym możesz budować. Jak już ciebie zna, to od niesprawiedliwości musi odstąpić każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jeśli się kiedykolwiek modlisz do Boga, jeśli śpiewasz Mu jakieś pieśni, to musisz odstąpić od niesprawiedliwości. Musisz odstąpić. I to jest fundament i tylko na tym możemy budować. Bo inaczej, jak na tym fundamencie nie wybudujemy, nie ma dla nas absolutnie żadnych szans. Słowo Boże mówi, że musimy być ludźmi, którzy wystrzegają się wszelkich rzeczy pospolitych. A pospolite rzeczy to takie, jak na ulicy oglądasz. I my mamy się od tego oddalać. My mamy się od tego powstrzymywać. Powstrzymaj wargi swoje od mowy zdrodliwej, złośliwej, od mowy takiej nieczystej. Czy możemy przeklinać? No trochę tak łagodniej, trochę tak możemy przeklinać, a tak? Bo my jesteśmy chrześcijanie, więc przeklinamy po chrześcijańsku, tak? Tak? O to chodzi? Mamy w ogóle się powstrzymać od tego. Jeśli nawet w życiu naszym mówiliśmy kurka wodna, tak, to już nie przestajemy i zaczynamy mówić w ogóle inaczej, innym językiem. W ogóle na usta nam nie przychodzą jakiekolwiek przekleństwa, nawet te delikatne chrześcijańskie, nie przychodzą nam na myśl. Dlaczego? No bo jesteśmy naczyniem do celów zaszczytnych, niepospolitych. A więc śmieci do naczynia, którym gotujesz obiad, nie wrzucasz. No akurat nazbierało się tam, remont jakiś w domu robiłeś, no i teraz gdzieś trzeba ten gruz to wszystko pozbierać, no więc co tutaj tu, no garnek na zupę, on jest największy, najlepszy, szufelkę wrzucasz, później no przecież się umyje. Wynosisz na podwórko, wrzucasz do kosza, przynosisz do domu, myjesz garnek i obiad gotujesz, czy tak? No jeśli już go użyjesz do tych śmieci, to masz jakąś taką odrazę. I już nie chcesz tego garka użyć do gotowania zupy. Może i jest umyty. Może rzeczywiście już jest czysty, ale jednak kupię sobie nowy. Nie chcę tego używać. Jak do celów zaszczytnych, to do celów zaszczytnych. W Słowie Bożym wiele takich przykładów jest, kiedy naród izraelski w grzech popadł, i już Bóg nie chciał ich dłużej używać, bo byli tacy brudni, że oczyszczenie, ale jeszcze jakieś tam brudy były i Bóg nie bardzo chciał ich do tego użyć. I wiecie, co Bóg robił? Odnawiał te naczynia. Poczekał, aż te stare naczynia poumierają i ich dzieci dopiero wyjdą i wtedy będzie ich używał. Takie młode, świeże naczynia będzie używał. No tak to jest. Dawid był dobrym sługą Bożym. Dobrym sługą Bożym. A czy pozwolił mu Bóg wybudować świątynię? Nie. Materiały zgromadzić tak, ale wybudował dopiero jego syn. Czyste naczynie, przeznaczone do celów zaszczytnych. Rozumiemy? Dlatego nie zanieczyszczajmy się na tyle, żeby Bóg nie mógł nas użyć do czegoś. Bo możemy tak się niektórymi rzeczami zanieczyścić, że Bóg cię użyje do innych celów, ale do tego akurat już nie może cię użyć. Dlatego nie zanieczyszczajmy się. Od Słowo Boże jasno mówi, w sprawiedliwości żyj. W sprawiedliwości żyj. I wreszcie Słowo Boże mówi o napominaniu ku uzdrowieniu. W 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale od 1 wersetu, kilka wersetów niżej przeczytamy, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne, uciążliwe czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, hardzi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do uznania prawdy dojść nie mogą. Musimy patrzeć na to wszystko, co wokół nas się dzieje. Że my jako dzieci Boże musimy wchodzić w świętość Bożą. Musimy ciągle zdobywać olej do naszego życia, bo nasze lampy muszą świecić. Bóg nam nie przepuści tego. Musimy dawać dobry przykład innym ludziom. Ludzie przez nasze życie muszą mieć drogowskaz do Królestwa Niebios. muszą patrząc na nasze życie od razu widzieć kierunek, gdzie mają iść. Jeśli nie uczynimy tego, Słowo Boże mówi, będziesz odpowiadał za to. Będziesz odpowiadał. Będziesz winien Jego krwi. W Ezechiela, przeczytajmy sobie, jest wyraźnie to powiedziane. Tego nam Bóg nie przepuści. Jeśli będziemy wadliwym, źle skierowanym drogowskazem i poprowadzimy ludzi na manowce, naszym postępowaniem, naszym niesprawiedliwym życiem. A jako chrześcijanie, jako dziecko Boże, masz pokazać sprawiedliwe życie. Taka jest prawda. I wreszcie Tytusa, pierwszy rozdział, 13 werset, druga jego część i dwa wersety dalej przeczytamy. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi. Jeśli nie idziemy w Bożym kierunku, jeśli nie idziemy według Bożej łaski, jeśli nie idziemy za przykładem tego, co w Jezusie Chrystusie zostało nam dane, to znaczy sprawiedliwość na nas Boża spoczęła. Spoczęła na nas. To jest dar od Boga i teraz mamy w tym kierunku właśnie iść. Właśnie po to Bóg ten początek dobry zrobił, żebyśmy w tym kierunku poszli. To Słowo Boże mówi, karć ich surowo, aby ozdrowieli w wierze. W wierze ozdrowieli. Kochani, przyjście Chrystusa się zbliża. Niedługo Chrystus przychodzi. Mamy być gotowi. No mamy być gotowi. Czy robimy jakieś wysiłki w tym kierunku, żeby być gotowym? Czy próbujemy coś w naszym życiu zmienić? A mamy oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa. Cali się trzęsąc, bojąc się, że Chrystus przyjdzie? Trzęsą się ci, którzy są niesprawiedliwi. No właśnie, to dlaczego się trzęsiemy, boimy się? Niech biodra wasze będą przepasane, świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. Błogosławione pięć panien, które zdobyły olej i trzymały ten olej, zapas oleju. Jak jedziesz samochodem w drogę, to masz zapas w swoim zbiorniku. Po prostu masz zapas. Po to masz w ogóle zbiornik w swoim samochodzie. Żeby zgromadzić zapas, który jest ci potrzebny do planowanej podróży. Chrześcijanin idzie do Królestwa Niebios. Drogę ma jeszcze daleką i żadnego zapasu nie wziął na drogę. No wyobrażacie sobie? Ani zapasowego koła, ani paliwa odpowiednią ilość? Nic. A po drodze się kupi. Tyle CPN-ów po drodze, ja kiedyś tak jechałem. Kupi się po drodze. A tutaj jadę, a wyskakuje taki znak przy drodze. Następny CPN 80 kilometrów. Zatankuje się. Tylko, że ja mam na 10 kilometrów czy 20, a następny jest 80 kilometrów. Takie znaki możecie najczęściej spotkać w Norwegii. Tam też taki znak zobaczyłem. Podjeżdżam, następna miejscowość, następny CPN 120 kilometrów. Jeśli nie masz zbiornika, nie masz zapasu, nie dojedziesz. I dokładnie o tym jest mowa w pięciu mądrych, pięciu głupich pannach. Głupi jest ten, który nie zrobił sobie zapasu i ma znak 120 kilometrów. To jest głupi człowiek. Stoi na drodze, zatrzymuję. 5 litrów poproszę. Chociaż 5 litrów, żebym kawałek przejechał, później może kogoś znów wybłagam. No to są te głupie panny, no. Dajcie nam troszeczkę. No to jak ja ci swoje paliwo oddam, to ja nie dojadę też. I ty nie dojedziesz, i ja nie dojadę. No na tym to polega. Że my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, jesteśmy chrześcijanami, wierzącymi ludźmi odpowiedzialnymi. Bóg po to nam dał rozum, po to nam dał sumienie, po to nam dał Ducha Świętego, abyśmy mieli i objawione, i podpowiedziane, i właściwe decyzje podjęte, żebyśmy po prostu wiedzieli, co robimy w życiu naszym. A coś ty zrobił, Bóg mówi. Ach, no jakoś tak mi wyszło, zgrzeszyłem. No, no wiesz, Panie, to tak życie takie jest. No tak, no jakoś tak wyszło, no. I bezmyślny człowiek zgrzeszył. Kochani, niech to zapadnie nam gdzieś głęboko w sercu, bo rzeczywiście przyjście Jezusa Chrystusa to już nie jest żart. Teraz już naprawdę mówię, jest bardzo bliskie. Jeśli nie zgromadzimy zapasu, nie wejdziemy. Ale oczywiście my zgromadzimy zapas i wejdziemy i z Jezusem Chrystusem będziemy królować, wszystko będzie dobrze. Jeśli, i to Jezus Chrystus zawsze mówi, jeśli będziemy podejmowali właściwe decyzje i będziemy walczyli o wejście do Królestwa Niebios, będziemy przeciwstawiali się lwu, który nas goni. Odwróć się i zacznij z nim walczyć. Odwróć się i zacznij przeciwko przeciwnościom życiowych używać wiary swojej. Bo w wielu przypadkach, gdyby nie wiara, nic byś nie miał. Dlatego niech Cię Bóg błogosławi. Amen.